Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później się wyprowadził stamtąd, gdyż umocnił Penuel. Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: w tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej, to zechce wrócić do swego pana Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy Roboama. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził 2 złote cielce i ogłosił ludowi: zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w 8 miesiącu, 15 dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który sporządził w Betel w 15 dniu 8 miesiąca, który sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu pańskiego mąż Boży z Judy do Betel i z nakazu pańskiego tak zawołał do ołtarza: ołtarzu, ołtarzu, to mówi Pan, oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na Tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalając na Tobie ofiary kadzielne. Będą palić na Tobie kości ludzkie. Nadto w tym dniu dał cudowny znak, ogłaszając: taki będzie ten cudowny znak, który zapowiedział Pan. Oto ten ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. Kiedy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, które wypowiedział do ołtarza w Betel, natychmiast wyciągnął z nad ołtarza rękę, wołając: schwytajcie go. A wtedy uschła mu ręka, którą wyciągnął ku niemu, i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół z ołtarza rozsypał się stosownie do cudownego znaku danego przez męża Bożego z nakazu pańskiego. Wobec tego król zwrócił się do męża Bożego, mówiąc: przejednajże oblicze Pana Twego Boga i pomódl się za mnie, abym odzyskał władzę w swej ręce. Wtedy mąż Boży przejednał oblicze Pana i wnet król odzyskał władzę w swojej ręce i znowu stała się taką jak poprzednio. Następnie król przemówił do męża Bożego: przyjdź ze mną do domu i pożyw się, to ci złożę dar. Na to mąż Boży odrzekł królowi: choćbyś mi dał pół Twego domu, nie pójdę z Tobą i nie będę jadł chleba, ani też pił wody w tym miejscu, bo tak mi nakazało słowo Pańskie. Nie będziesz jadł chleba, ani też pił wody oraz nie powrócisz tą drogą, którąś przyszedł. Poszedł więc inną drogą, nie wracając tą drogą, którą przyszedł do Betel. Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie zwrócił ze swej złej drogi, lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał tego, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi. Oto słowo Boże.
Ostatni, może najważniejszy temat z tego zdarzenia Ewangelii Marka, która aktualnie jest rozważana w roku B, w roku kościelnym, który przeżywamy, z księgami historycznymi. Ten temat to odsłonięcie taktyki szatana, jaką stosuje po dziś dzień z dużym powodzeniem w życiu Kościoła, poczynając już od momentu, kiedy Bóg zawarł przymierze z potomstwem Abrahama pod Synajem. Pismo Święte nigdy ani w Starym Testamencie, ani dzisiaj nie jest mocną stroną ludzi wierzących. A jeśli Pismo Święte nie podświetla, nie prześwietla Bogiem naszych poglądów, naszych zapatrywań, naszego kultu Boga, to może się zdarzyć rzecz taka, że nam się wydaje, że czcimy Boga, a tymczasem tam jest inny duch. I temat, który dziś chcę poruszyć, na który chcę wam zwrócić uwagę, tak bym sformułował, że taktyka złego ducha polega na tym, że on nie dotyka rzeczy świętych Bożych, bo wie, że w ludziach jest szacunek dla rzeczy Bożych. Zostawia, powiedzmy, pojęcie Boga, że Bóg jest, tylko za wszelką cenę stara się pod pojęcie Boga włożyć coś, czego Bóg nie może przyjąć, z czym się Bóg nie może solidaryzować, utożsamiać. Pod pojęcie Boga podkłada chore, demoniczne treści. I tego przykład mieliśmy w dzisiejszym czytaniu o Roboamie. Później naród wybrany oczekuje na Mesjasza i pod pojęcie Mesjasza znowu położył takie treści, że Jezus, i to jest tak jakby wiodący temat Ewangelii Marka, po każdym znaku mesjańskim, po każdym cudzie mówi, tylko nikomu o tym nie rozpowiadaj, że we mnie rozpoznałeś Mesjasza. Ponieważ gdyby zaczął rozgłaszać, to byłoby hasło do zrywu powstańczego, do mordowania Rzymian, czyli upolitycznił Mesjasza. Że niepodległość tej chwilowej ojczyzny jest taka ważna. A Jezus mówi, nie przyszedłem wam dawać niepodległość tutaj, na ten moment, chwila doczesnego, tylko przyszedłem wam dać niepodległość od złego ducha na życie wieczne w Ojcu. To życie jest chwilą, a tamto życie jest wieczne, wiecznym życiem. I szatan próbuje pod pojęcie Boga, nie kwestionuje, owszem, proszę bardzo, wiesz, tylko Mesjasz będzie. I znowu nie słuchając ksiąg świętych proroków, to bo szatan znowu ułatwia. Idź, zalicz to, co ci obowiązuje. Złóż baranka paschalnego, nałóż na jego główkę ręce i przelej na niego swoje grzechy. Ale że to jest zapowiedź Mesjasza i prawdziwego chrześcijaństwa, że my wyrażamy zgodę, żeby Jezus Chrystus, kiedy się w nas już obecni, bo tylko takie chrześcijaństwo jest prawdziwe, przez krzyż ustanie, my wyrażamy zgodę, żeby na nas świat składał zło, bo w nas, w których jest Jezus Chrystus, dokonuje się kontynuacja tajemnicy dobrej nowiny, że we mnie zbawiani są ci, którzy są moimi wrogami, którzy mnie niszczą, mniej lub bardziej skuteczni. Szatan zostawia podstawowe prawdy, nie dotyka ich, ale przede wszystkim chce wnieść trochę ze swego ducha, ułatwić ludziom obraz Boga. Na przykład jak im ułatwił obraz Boga w chrześcijaństwie. No Bóg jest taką miłością. Popatrz, jak cię kocha. W krzyżu, jak cię kocha. To możesz sobie pogrzeszyć i tak będziesz zbawiony. W jakim stopniu wniósł fałszywe treści dzisiaj w ciągu 2000 lat, to pokazuje ostatnia księga prorocza Apokalipsa. Oczywiście jest na internecie wyłożona. Drugą część tutaj omawialiśmy na początku Wielkiego Postu. I nic dziwnego, że Jezus w naszych czasach przez proroków, którymi też się za bardzo nie interesujemy, Wasuwerię powiedział, takiego kościoła, jakie wy stworzyliście, ja nie ustanowiłem. Sprawdźcie to w Ewangelii. Rzeczy szokujące. Jezus mówi. Kościół Chrystusowy tak. Tylko znowu wewnątrz oczywiście wnoszą te treści szatańskie ludzie, którzy czysto zewnętrznie, że tak powiem, zaliczają swoją obecność w Kościele Chrystusa. Nie będę tych wszystkich w Biblii momentów wymieniał, w których, które są odsunięte i zanotowane po to, byśmy my wiedzieli, że przypadek Jeroboama, to, że on powołany przez Boga Jahwe do tego, żeby odebrał 10 pokoleń izraelskich, posunął się o krok za daleko, mianowicie stworzył 2 sanktuaria, jedno na południu, drugie na północy, i w tych sanktuariach w centrum umieścił byka, Baala, Boga płodności. Bo to ludziom łatwiej będzie czcić Baala, Boga płodności, przez chociażby nawet prostytucję sakralną, jeżeli Boga, który dał dekalog i powiedział nieco co już. Ta sfera jest sferą świętą. Szatan ułatwia. Oczywiście Jeroboam jest dzieckiem tamtych czasów. Był przekonany, nie był świadomy, że to jest wielkie zło, że zrównał Boga Jahwe po 3-krotnie świętego z bogami, za którymi się ukrywa szatan. Podejrzewam, że nie był świadomy. Ale grzech jego zaczyna się od momentu, gdy Bóg mu posyła proroka, który oświadcza ludziom, ogłasza ludziom i też ogłasza królowi, że za chwilę ten ołtarz spadnie się, ponieważ takiego Boga Jahwe nie ma i za tym kultem jest szatan. Reakcja Jeroboama jest taka, jak zawsze reakcja na proroku. Chwyćcie go. Trzeba go zniszczyć. Nie jest istotne, żeby studiować ten przypadek historyczny, zresztą sobie zawsze po powrocie do domu, w wolnej chwili, jeszcze raz pod tym kątem, jak mówię, przeczytajcie. Tylko istotny jest temat, chytrość szatana. Nie atakuje Boga, tylko pod pojęcie Boga podkłada chore treści, swoje treści. Dlatego wam powiedziałem, że może się zdarzyć, że ktoś jest przekonany, że czci Boga, tak jest przekonany, a tymczasem już czci swego ducha. Tak jak Izraelici byli przekonani, że czekają na Mesjasza od Boga, a tymczasem czekali już na Mesjasza, którego im daje zły duch szatan. I to jest przyczyna konfliktu opisana w Ewangelii Marka i to jest przyczyna, dlaczego Jezus został ukrzyżowany. Bo powiedział nie, takiego Boga, bo ja reprezentuję Boga Jahwe jako Mesjasz, nie ma. Za takim Bogiem jest szatan. Wy czcicie szatana. I tam to rozpadnięcie się ołtarza jest symbolem, jest jakby czynnym proroczym tego, że się rozpadnie świątynia jerozolimska, budowana przez Heroda Wielkiego razem z ludem, który tutaj bardzo akceptował czyny Heroda Wielkiego, że jest pobożny. Ale jak się okazało, że przyszli mędrcy ze wschodu oddać pokłon temu, na którego on zbudował świątynię, to chciał go zabić. Prośmy, trzeba prosić zawsze, Jezu, odsłoń mi to, gdzie zły duch pod pojęcie, pod święte rzeczy podłożył mi swoje chore treści. Kontynuacja tego tematu będzie.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości, chwalebne i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego Królestwa, bardzo chwalebny i sławny na wieki. Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, co na cherubach zasiadasz, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i sławny na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swymi uczniami do wiosek pod Cezareę Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Jezus ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. A mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go pominać. Lecz Jezus odwrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum, razem ze swoimi uczniami rzekł do nich: jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swe życie, traci je. A kto straci swe życie z mego powodu i Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka cały świat zyskać, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? To się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym. Tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego razem ze swymi świętymi aniołami. Oto Słowo Pańskie. Wiodący temat to są teksty natchnione z ksiąg królewskich, a w Ewangelii szukam tylko najwłaściwszego odpowiednika na ten temat. Po raz pierwszy w czasie swej publicznej czy letniej działalności Jezus koryguje pojęcie Mesjasza. Jak bardzo szatan zdobył pojęcie Mesjasza, podłożył swoje szatańskie treści. Jezus wyprowadza apostołów mniej więcej po 2 latach publicznej działalności, kiedy oni już empirycznie doświadczyli obecności Boga, bo już wiedzieli, że jest Synem Bożym, który przyszedł na ten świat, żeby właśnie uporać się z tym wszystkim, co zły duch podłożył pod pojęcie Boga Ojca, w ogóle Boga. I w co głęboko uwierzyli Izraelici, my święci, poganie, przeznaczeni na opał w piekle, nie święci. I jak to dobrze, że my jesteśmy Izraelitami, no a jak mijasz poganina, spluń mu pod nogi, wtedy uwielbisz Boga. A było dokładnie odwrotnie. Że najwięcej ducha pychy demona było właśnie w Izraelu, poczynając od hierarchii w świątyni. Bo w Jezusie prawdziwy Bóg, Ojciec wszelkiego istnienia, przyszedł do ludzi, by powiedzieć Izraelitom: takiego Boga nie ma, za takim Bogiem, którego wy wierzycie, jest szatan, a prawdziwy Bóg przyszedł w Jezusie Chrystusie. A wszystkie czyny, jakimi się legitymował pośród was, były jedynie jaskółką jednego czynu. Jednego czynu. Wy chcecie ojczyzny tej doczesnej, boicie się śmierci, a on wam w krzyżu i zmartwychwstaniu pokaże, że Bóg ma jakby dwie ogromne potęgi: absolutne miłosierdzie, nieskończone miłosierdzie, to pokaże w krzyżu, jako Baranek Boży, który już był objawiony przy wyprowadzeniu z niewoli egipskiej, którego byście sobie przypominali w każdą Paschę, że musi przyjść ktoś, kto się nie boi śmierci. Niewinny, który weźmie z miłością zło, by to zło spali. Ogień sprawia to, że tego zła nie ma. Bo Bóg inaczej przebacza niż człowiek. Jeżeli Bóg przebacza, to już nie ma. Spala. Ma zamienia w siebie, przemienia w siebie i zmartwychwstając proponuje inne życie. Że już nawet Bóg jako Bóg nie jest w stanie nic wspanialszego dla grzeszników, którzy dali się skonsumować znamu duchowi, nie jest w stanie dać. Że owszem, Bóg jest miłosierny i nie ma grzechu, który nie byłby w krzyżu spalony miłosierdziem Bożym, ale też Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli zmartwychwstał, to znaczy został ten płomień z krzyża po miłosierdzie. Jezus jako człowiek, który reprezentował miłosierdzie Boże, pokorę. Zmartwychwstał, to znaczy został podniesiony do nieskończonej potęgi, został przepustwiony i on stał się Panem, Panem wszelkiego zła w nas, w świecie. I ważne jest, żeby dać się Chrystusowi zmartwychwstałemu zupełnie przemienić, chciałoby się powiedzieć, strawić, tak żeby, tak jak święty Paweł powiedział, żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus zmartwychwstały, żebym ja myślał tak, jak Chrystus zmartwychwstały myślał, pragnął tak, jak Chrystus zmartwychwstały pragnie, żył nie ja, ale on we mnie. Tego wymaga sprawiedliwość, czyli świętość Boga. Świętość Boga. Jezus wyprowadza pod Cezareę Filipową i mówi: takiego Boga, jakiegoście czcili, jakiego czci Izrael, nie ma. Nie ma. Gdy Piotr ingeruje, powiedział mu: zejdź mi z oczu, szatanie. Ten obraz Boga, jakiego ty teraz chcesz bronić, to jest szatan. Takiego Boga nie ma. Takiego Mesjasza nie ma. Bo Mesjasz przynosi prawdę o Bogu. Dopiero po dwóch latach publicznej działalności Jezus dokonuje tej operacji i nam zostawia dwie prawdy bardzo ważne, że ludzie niechętnie patrzą na krzyż, niechętnie odnoszą się do krzyża, boją się krzyża. To już świadczy o tym, że zły duch zagospodarował tę rzeczywistość, najpiękniejszą stronę Boga, Jego miłosierdzie, tajemnicę Baranka Bożego. Owszem, krzyż wieszają na drzwiami, ale bardziej tak, jako magiczny znak, który będzie jej bronił od złego ducha, błogosławił, a nie po to, żeby był duszą mojej duszy. Właśnie krzyż. To jest ważne, ta prawda podkładania prawdziwych Bożych treści pod pojęcie Boga dzisiaj jest ważne, że Jezus pokazał i miłosierdzie Boga Ojca, i to jest zjawisko czasowe. doczesny. Bo w momencie śmierci przychodzi już świętość. Świętość. Bóg nie może zrównać zła i dobra. Powiedzieć, tak, Cię kocham, to wszystko jedno. Zło jest złem, dobro jest dobrem i nigdy w Bogu nie będzie zrównany. Jezus jako Syn Boży przyszedł na ten świat, żeby zrobić coś, czego my nie potrafimy, żeby właśnie tak potraktować z taką wszechmocną miłością zło, ale skorzystajcie z tego przed śmiercią. Skorzystajcie z tego przed śmiercią. Bo w momencie śmierci już spotkacie Boga, który nie zrównuje z was dobra i który powie, czemu zignorowałeś to wielkie wydarzenie, tajemnicę Baranka Bożego. I że to jest zły duch w twoim życiu. Zły duch cię tak rozgrzeszał, że nie spotkałeś się z tym, który z tobą jako grzesznikiem starał się spotkać w krzyżu. Z tobą jako grzesznikiem. Z grzesznym światem. Zacząłem mówić, że to jest ważne w naszych czasach. W tych czasach, ponieważ w naszych czasach ludzie grzeszyli tak, jak kiedyś grzeszyli, tylko w naszych czasach już tego, co robią, nie uważają za grzech. W związku z tym Jezus jest zbędny, krzyż jest zbędny. To jest dzieło szatana w mentalności ludzi naszych czasów. Dlatego będzie sąd wewnętrzny, tak zwana apokalipsa sumienia, znaczy męczeństwo sumienia, żebyśmy odnaleźli krzyż, potrzeba krzyża. Żebyśmy ludziom takim mówili, popatrz, jest krzyż. Masz krzyż w domu? No mam. No to skorzystaj. Skorzystaj. On tam przyszedł do ciebie i po ciebie. Zrezygnuj z tego pojęcia Boga, jaki się dał szatan. Przed tam. Nie lubi patrzeć na krzyż, bo tam przegrał. I to tym zaraził wnętrza ludzkie. W naszych czasach, w czasach apokalipsy, sumie męczeństwa, sumie ludzie będą musieli odnaleźć krzyż. Czyli czyn, przez który Bóg mówi, nie ma grzechu, którego ja bym nie spalił w swoim miłosierdziu. A nam jeszcze żyjący mówi jeszcze drugą rzecz. Bóg jest święty, zmartwychwstanie. Bóg jest święty i On pragnie jako święty zamieszkać w tobie. Wtedy twoje myśli zaczną być święte, twoje czyny, uczucia, postawy w stosunku do nich będą święte, będą Chrystusowe. Dwa kroki musi robić chrześcijanin, te dwa kroki uczynił Jezus w swojej godzinie, którą tutaj zapowiada, że takim Bogiem, jakiego On sobą obecnie ludzie zgardzą, wykpią Go. Ale Jezus nie ma im to za złe, ponieważ to szatan robił. Jezus nie przyszedł walczyć z ludźmi, ale o ludzi z szatanem. Ale też chce, żeby świat spełnił pragnienie Jezusa. Z krzyża pragnę. Pragnę w was zamieszkać dzięki zmartwychwstaniu, być duchem ożywiającym, wyprowadzającym ze śmierci duchowej wasze życie. Wnet będzie Wielkanoc. Obu ludzi znowu pójdzie na rezurekcję i usłyszy, że Chrystus zmartwychwstał, to i my zmartwychwstaniemy. Zmartwychwstanie odniesie do ciała. I to jest znowu dzieło szatana. Że zmartwychwstanie kojarzy im się z ciałem. A zmartwychwstanie to jest przede wszystkim zmartwychwstanie naszego ducha. Tam, gdzie była wewnętrzna śmierć, myślenia, naszej woli, tam ożyje, tam Bóg, Jezus zmartwychwstały, wprowadzi życie swego Ducha, Ducha Świętego i Bóg już będzie Bogiem empirycznym, bardziej empirycznym, a nie tylko informacją, w którą ja wierzę. Jest dużo triumfu złego ducha w życiu chrześcijan, w życiu Kościoła, tylko dlatego, że jesteśmy od Biblii. a przede wszystkim, że nie znamy do końca Apokalipsy. Kapłani mówią, no jest za trudna, żeby wierni to zrozumieli. Nie przyznają się, że sami nie rozumieją. I tak sobie ułatwiamy wszystkim, wszystkim ułatwiają chrześcijaństwo. Tylko, że to jest właśnie ten temat. Triumfuje zły, przegrywa Chrystus. Udaremnia piękno swoje miłość. Misja Jezusa Chrystusa jest unicestwiana. Podkładanie treści. Zmierzam do tego, żebyśmy prosili, nie znając Pisma Świętego, nie mając tego nawyku, żeby czytać i prosić o światło, bo w Apokalipsie, pamiętacie, w rozdziale 5 Jezus mówi: czytaj nawet, kiedy nie rozumiesz. I mnie to, czego nie rozumiesz, mnie to oddaj. Nie będziesz wiedział, kiedy, jak, w pewnym momencie będziesz miał oblane światło. A, to jest tak. To, co dzisiaj do was mówię, o tej chytrości szatana, to wczoraj w czasie koronki miłosierdzia Bożego. To i to masz im powiedzieć. Nie miałem tematu. Naprawdę jest to wszystko dawane, wlewane. Jak już za mało znamy Pismo Święte, to prośmy. Jezu, podsłaniaj te wszystkie rzeczy we mnie, gdzie się ukrył zły duch. Podsłaniaj, żeby mógł to utopić w Twoim krzyżu, w Twoim miłosierdziu. Prawda o krzyżu w naszych czasach będzie bardzo ważna, bo inaczej sobie nie damy rady. Realizm Boga człowieka polega też na tym, że zmartwychwstał, żeby być w nas, bo znowu, jeżeli nie będziesz żył moją obecnością, to miłością z krzyża, krzyżu chwalebnym, też sobie nie dasz rady. Będziesz wyniosły, będziesz pyszałkiem, będziesz sądził innych na prawo i lewo, a przecież masz być żywym sakramentem. Prawdy o mnie, o zbawieniu świata nie niosą książki, bo papier nie kocha. Ja pomyślałem chrześcijaństwo, Kościół jako żywego człowieka, zdolnego do miłości, w którym ja się obecnie i Ciebie posyłam. Czyli sam idę w Tobie do innych. Tego sobie i Wam życzę. Amen.